Witam naszych wszystkich słuchaczy, braci w zborze w Chełmie oraz naszych słuchaczy w internecie na kolejnym wykładzie z Chełma. Dzisiaj zgodnie z zapowiedzią w internecie będziemy kontynuowali wątek o czystości. Były dwa tematy o czystości ludu Bożego. Dzisiaj będzie czystość najwyższego kapłana. Kto słuchał tych wykładów, to pewnie pamięta, że część pierwsza tego wykładu poświęconego czystości ludu Bożego dotyczyła 3 Mojżeszowej 21 rozdziału i tam omówiliśmy pierwszych 9 wersetów. Dzisiaj znowu do tej 3 Mojżeszowej 21 powrócimy, a to z tego powodu, żeby zobaczyć kolejne wersety, tym razem od 10 do 15, które będą mówiły o czystości najwyższego kapłana. Tak, żeby jakoś odróżnić szybko, bo kapłana najwyższego od tych pozostałych kapłanów, to możemy używać terminu albo najwyższy kapłan i kapłani, no ale to nie będzie dobre takie rozróżnienie, bo najwyższy kapłan też jest kapłanem. Więc jak powiemy kapłani, no to nie wykluczamy przecież najwyższego kapłana, więc można byłoby używać terminów i chyba tego będę używał. Najwyższy kapłan i podkapłani. Czyli mówiąc podkapłani, będziemy mieli na myśli kapłanów, poniżej najwyższego kapłana, który był tylko jeden i który tam funkcjonował. Zatem czystość najwyższego kapłana, a gdy będę miał na myśli kapłanów pracujących pod nim, na rzecz niego, to będę odnosił się do nich jako do podkapłanów. W ten sposób zechcemy ich od siebie odróżnić. Jak pamiętamy, ci drudzy, czyli podkapłani, nie mogli się zanieczyszczać ogólnie z powodu śmierci swoich rodaków, osób im obcych w narodzie, ale mieli prawo się zanieczyszczać z powodu śmierci najbliższej rodziny. To znaczy mogli brać udział w przygotowaniach do pogrzebu, w pogrzebie, mogli być w obecności zmarłego i go dotykać, jeżeli taka była potrzeba. Dotyczyło to matki, ojca, syna, córki oraz brata i siostry, przy czym siostra musiała być panną, dziewicą, nie mającą jeszcze własnej rodziny niezależnej. No i oczywiście żony, która, jak pamiętamy, nie jest tam wymieniona na liście, ale zapewne tylko dlatego, że jest to oczywiste. Z powodu tych najbliższych osób wolno się było pod kapłanom zanieczyszczać. Ale kapłan najwyższy miał jeszcze bardziej surowe wymagania. Miał całkowity zakaz zanieczyszczania się z powodu śmierci kogokolwiek. Czyli nawet gdy najbliższa rodzina mu zmarła, żona, matka, ojciec, nie miał prawa się zanieczyścić, to znaczy nie ma prawa być w ogóle w obecności, w miejscu, w pomieszczeniu, gdzie ta zmarła osoba była, już nie mówiąc o dotykaniu tej osoby, w przygotowywaniu na przykład tej osoby do pogrzebania. Gdyby nie głębsze znaczenie, które my często nazywamy antytypicznym, jeżeli ktoś po raz pierwszy słucha tego wykładu, to używamy takiego słowa antytyp, czyli rzeczywistość, na którą pewne symboliczne obrazy Starego Testamentu wskazują. Zatem gdyby nie to głębsze znaczenie, antytypiczne, to znaczenie prawdziwe, o które Bogu chodziło, to słusznie można byłoby zapytać, dlaczego Bóg robi takie rozróżnienia wśród Żydów. Ten najwyższy kapłan wśród Żydów był takim samym człowiekiem jak podkapłani, którzy pracowali razem z nim i usługiwali w tej służbie kapłańskiej. I okazuje się, że jednemu Żydowi wolno było się symbolicznie tak zanieczyścić, skazić przez kontakt z umarłym kimś, a drugiemu, najwyższemu kapłanowi, nawet najbliższa rodzina nawet nie była dla niego wyjątkiem. Więc byłoby to rzeczywiście niezrozumiałe. I ci, którzy nie rozumieją głębszego znaczenia, to mogą mieć taki dystans, stosunek do Biblii, a to Bóg takie ma jakieś dziwne, prawda, poglądy, dziwne zasady, jednemu pozwala, drugiemu nie pozwala i czemu to ma wszystko służyć? To takie bez sensu posłowie. Tak, gdyby nie służyło jakiemuś głębszemu celowi, przekazaniu pewnych bogatych treści i bardzo ważnych treści, to jest bez sensu. Sam bym powiedział, że jest bez sensu. No bo to by znaczyło, że Bóg sobie wprowadzi pewne zasady, ty rób tak, ale to by tak nie wolno robić, to robisz inaczej. No i to jest dla kogoś poważne ograniczenie. Dlaczego on ma ograniczenia takie wielkie, a ten nie ma takich samych ograniczeń? Ale my takiego pytania, dlaczego tak było, nie stawiamy. Nie mówimy też, że było to bez sensu, ponieważ rozumiemy, że różnica w naszym przypadku między najwyższym kapłanem, któremu nie wolno było się zanieczyścić przez kontakt z umarłym absolutnie z nikim, nawet najbliższej rodziny, a tymi podkapłanami, którzy mieli ten zakaz w stosunku do obcych, ale mogli się zanieczyścić z powodu śmierci swojej najbliższej rodziny, ten zakaz nie dotyczył Żydów w literze, tylko tak naprawdę dotyczył tych osób, które są pokazane w najwyższym kapłanie i tych osób, które są pokazane w podkapłanach. I w tym głębszym znaczeniu ma to wielki sens i dzisiaj będziemy chcieli go wyprowadzić. I Bóg te prawdy głębokie, te prawdziwe, rzeczywiste pokazywał w różnych sytuacjach w Starym Testamencie, w swoich zaleceniach dla narodu żydowskiego, na przykład przy sprawowaniu ofiar. I dopiero z takiego punktu widzenia okazuje się, że jest to bardzo logiczne, piękne, czyste i godne zgłębiania i bardzo mądre, bardzo mądre. Jaki był główny powód, że najwyższy kapłan nie mógł się splamić, zanieczyścić przy żadnym zmarłym, nawet z najbliższej rodziny? On był taki sam i w typie, i w antytypie w tej rzeczywistości, o której będziemy mówili. Ten główny powód jest taki, że najwyższy kapłan jest tylko jeden. I był tylko jeden także w narodzie żydowskim. Zatem jeżeli najwyższy kapłan uległby skażeniu i przez to skażenie, zanieczyszczenie, przez kontakt z kimś zmarłym, na przykład ze swojej rodziny najbliższej, nie mógłby ofiarować ofiar, no to znaczyło, że przez cały czas jego nieczystości ofiary nie byłyby składane. Byłaby przerwa w funkcjonowaniu najwyższego kapłana. I znowu ktoś powie, no to taki byłby problem, to nie mógłby Bóg poczekać z ofiarami, aż ten najwyższy kapłan minie mu ten czas nieczystości i wróci ponownie do swoich obowiązków. Owszem, w typie z pewnością nie byłoby żadnego problemu tam u Żydów. Przez jakiś czas nie byłyby składane ofiary, a potem by ponownie były składane. No i by zrozumiała, byłaby przerwa, bo najwyższy kapłan się zanieczyścił. Nie miał prawa tego czynić. Ale znowu, że nie chodzi o ten typ, o tą literę, tylko chodzi o antytyp, rzeczywistość. Jak zobaczymy, kim jest najwyższy kapłan i dlaczego nie wolno mu było przerywać jego usługi nawet na dzień, nawet na godzinę, to zrozumiemy, dlaczego był całkowity zakaz. Przypomnijmy sobie, tak na wszelki wypadek, dlaczego ci podkapłani mogli się zanieczyszczyć przy rodzinie, ale nie mogli przy reszcie narodu żydowskiego, żebyśmy mogli sobie w ten sposób przygotować grunt dla najwyższego kapłana i jego zakazu. Jak pamiętamy, ci podkapłani to, powiemy dzisiaj, poświęceni. Dawnymi czasy były to osoby spłodzone z ducha i o nich głównie przede wszystkim Bogu chodziło, bo to była najwyższa klasa. Oni byli kapłanami. W jakim sensie oni byli kapłanami, ci bracia spłodzeni z ducha? Ofiarowali swoje człowieczeństwo dla Boga, w służbie dla Boga. Zużywali to człowieczeństwo w służbie dla Boga. Tą ofiarą, którą składali, nie były baranki, owieczki, ani inne zwierzęta, które w zakonie były składane. Te wszystkie zwierzęta z zakonu to były obrazem, symbolem, typem, cieniem, jakbyśmy tego nie nazwali, na ich człowieczeństwo, ich ludzką naturę, ich ludzkość, którą oni byli, z którego rezygnowali, poświęcali się Bogu. Bóg ich spłacał z ducha. W ten sposób rozpoczynało się w nich tworzyć nowe stworzenie, czyli innymi słowy charakter do kiedyś, do przyszłej boskiej natury. A ta ludzka natura, wszystko co ludzkie, było ofiarowane przez nich aż do śmierci. I to było to zwierzę. Ta ludzka ich natura była to zwierzę ze Starego Testamentu, które oni ofiarowali, składali w Bogu ofierze. Na przykład nasz Pan jest pokazany też takim zwierzęciu. W cielcu. Doskonałym, tłustym zwierzęciu. I cielec to ta ludzka natura naszego Pana, którą nasz Pan także ofiarował. I jako kapłan, jako nowe stworzenie, bo kapłan to nowe stworzenie, złoży ją w ofierze. Zatem to chodzi głównie przede wszystkim o tych braci spłodzonych z ducha, którzy składali swoje zwierzęta, czyli swoją ludzką naturę w ofierze dla Boga, a ich nowe stworzenie się przy tym składaniu tej ofiary rozwijało. Nabywali cechy charakteru niezbędne kiedyś do bycia w niebie razem z Chrystusem. Ale że Biblia nie podaje żadnych innych zasad ani reguł dla braci niespłodzonych z ducha, więc myślę, że jest rzeczą pożyteczną analizować to, co ich obowiązywało, bo z pewnością Bóg kieruje się takimi samymi zasadami. Też chce, żeby bracia niespłodzeni z ducha, a poświęceni Bogu, rozwijali charaktery w kierunku doskonałości. Nie ma w tym przypadku większego znaczenia, że nie są już nowymi stworzeniami. I literalnie w literze nie są pokazani w tych podkapłanach. Zasada jest taka sama dla wszystkich poświęconych, bo wszyscy poświęceni rozwijają charakter do przyszłego królestwa, żeby się w nich znaleźć, ofiarując to, co ludzkie. Czyli innymi słowy, bez spłodzenia z ducha inni bracia robią dokładnie to samo, co maluczkie statko. Oczywiście wychodzi im to gorzej. Nie są spłodzeni z ducha, więc automatycznie nie mają tego nowego stworzenia, które by tą ludzką naturę składało w ofierze. Więc trudniej im to robić z pewnością, no bo są tylko ludźmi. Nawet nie mają zaczątku nowego stworzenia w sobie w postaci pewnych organów mózgu, które by im pozwalały funkcjonować na jakimś takim wyższym poziomie, patrzeć na coś bardziej z boskiego punktu widzenia, jak to było w przypadku spłodzonych, ale Biblia reguł nie zmieniła. I chyba się zgodzimy z tym, że mądrze Bóg zrobił, że dla klas niespodzonych z ducha nie zmienił reguł, tylko mówił, róbcie to samo. Najlepiej jak się stara, jak możecie. Idźcie jak najbliżej, śladem, krokiem za malutkim statkiem. Wyjdzie wam to trochę słabiej, bo nie jesteście spodzeni z ducha, ale ta sama zasada obowiązuje. Niczego nie zmieniam w stosunku do was. Ogół zmarłych, przy którym tym podkapłanom nie wolno było się zmazać, czyli nie wolno było mieć kontaktu, gdy ktoś z nich zmarł, to oczywiście ogół świata, z którym kontakt taki bliski, duchowy dla braci poświęconych nie jest wskazany, gdyż następowałoby nasiąkanie duchem tego świata, sposobem myślenia, życia tego świata, a wszystko to, co ten świat reprezentuje, jest w dużym stopniu obce Bogu i nawet rzeczy dobre w tym świecie są niektóre z nich obce Bogu. Nie będę wchodził w szczegóły, bo to nie ma na to teraz czasu ani miejsca, ale lud Boży tak odmiennie powinien żyć w swoim życiu, że naprawdę wspólnej drogi z tym światem mieć nie może. Bo upodobnianie się do tego świata uczyniłoby go nieprzyjaciółmi Boga. Kto jest przyjacielem tego świata, staje się nieprzyjacielem Boga, tak mówi Biblia. Świecki styl życia jest tak odmienny od boskiego punktu widzenia, że nie ma tutaj jedności między ludem Bożym a tym światem. Najbliższa rodzina, przy której to zanieczyszczenie było dozwolone, tak jak mówiliśmy w części pierwszej, to są bracia, inne poświęcone osoby, z którymi kontakt powinien być. Biblia zachęca do wzajemnego kontaktu ludu Bożego ze sobą. No ale my jesteśmy wszyscy grzeszni. Tak będziemy mieli kontakt ze sobą, to się będziemy czasami tym naszym grzechem plamić. Będzie ten grzech wpływał na innych, a innych na nas. No Bóg mówi, tak, będzie. Jesteście wszyscy grzeszni, ale powinniście utrzymywać kontakt ze sobą, bo to jesteście dla siebie najbliższą rodziną. I pomimo tego, że jesteście grzeszni i możecie się przy tym kontakcie splamić, zalecam wam wspólny kontakt, wspólne bycie razem, bo to będzie w sumie dla waszej większej korzyści niż niekorzyści. To ewentualne skalanie siebie grzechem nie jest taką ważną dla was sprawą. Dlaczego? Dlatego, że wszyscy z was, jako poświęceni, staracie się nie grzeszyć. Staracie się udoskonalać. Więc już same te próby, które podejmujecie, będą hamowały ewentualny ten negatywny wpływ jednego z was na drugiego, ale on będzie występował, ale to okej. To jest jak gdyby nieuniknione. Bo Bóg doskonale wiedział, że nie może nas wszystkich wzajemnie od siebie oddzielać i pracować nad każdym z nas oddzielnie. Przewidział, że lud Boży powinien być razem i powinni tworzyć, czy to zbory, no zbory właściwie, bo inne formy ponadzborowe to już takie są ponadzborowe, ale też lud Boży powinien być ze sobą. To jest ta najbliższa rodzina. Przy tym, bo to może właściwie zacytuję psalm 103, ja go chyba cytowałem w czasie tej pierwszej części, ale zacytuję go raz jeszcze, a to z tego powodu, żeby pokazać, jak nieuniknione jest grzeszenie tych, którzy są z natury grzesznikami. Psalm 103, 13 i 14. Jak lituje się ojciec nad dziećmi, tak się lituje Pan nad tymi, którzy się go boją, bo on wie, jakim tworem jesteśmy. Pamięta, żeśmy prochem. I to jest także opis ludu Bożego. Głównie ludu Bożego, tu psalmista mówił o sobie, o narodzie żydowskim, o ludzie wybranym. I Bóg o tym wie, że tak jest. Ale nawet pomimo tego dozwolonego kalania się wewnątrz członków swojej rodziny, podkreślam, wewnątrz członków najbliższej rodziny, nie w kontaktach ze światem, które nie są zalecane ludowi Bożemu, duchowa jedność z tym światem. Nie chodzi o kontakty biznesowe, sąsiedzkie czy żadne inne, tylko ta duchowa jedność z tym światem, ona jest zakazana, bo byłaby niekorzystna dla ludu Bożego. Ale nawet przy tym kontakcie dozwolonym były pewne ograniczenia. Pamiętamy? Nie wolno było szczyc głów do łysego, czyli nie wolno było rezygnować z mocy prawdy, ducha prawdy dla ludu Bożego. Nie wolno było przecinać boków brody, czyli nie wolno było upodabniać prawdy jej ducha do błędów szatana. I nie wolno było robić sobie nacięć na ciele. To znaczy nie wolno było tęsknić za rzeczami starego Adama. Za tym, co dziecko Boże zostawiło w poświęceniu za sobą i do czego już się nie ogląda z żalem, że to kiedyś miało, a teraz tego nie ma od chwili poświęcenia i jaka szkoda, że tego brakuje. Tych rzeczy nie wolno było robić nawet w dozwolonym kontakcie z najbliższą rodziną, przy której w nieunikniony sposób następowało w jakimś stopniu to skalanie. Tyle przypomnienia, a teraz kim jest najwyższy kapłan, o którym dzisiaj mówimy, który ma całkowity zakaz skalania się nad kimkolwiek, z kimkolwiek, przy kimkolwiek. Żona nie ma wyjątku, matka nie ma wyjątku, ojciec umrze, nie ma wyjątku. Oczywiście każdy wie, najwyższy kapłan to nasz Pan, Zbawiciel Jezus, który miał całkowity zakaz skalania się przez kontakt z jakimkolwiek umarłym, nawet z najbliższej rodziny. Żydów 3.1, list do Żydów 3.1, nasz Pan tam jest tak nazwany. Przeto bracia święci, współuczestnicy powołania niebieskiego, zważcie na Jezusa, posłańca albo apostoła, bo to tak można przetłumaczyć słowo posłańca, apostoła i arcykapłana naszego wyznania. Tutaj najwyższy kapłan nazwany jest arcykapłanem. Każdy wie, że arcy to ten taki główny, prawda? Tak jak mistrz i arcymistrz, to arcymistrz jest trochę większy od mistrza. Tak jak najwyższy kapłan to był ten najwyższy ze wszystkich kapłanów. Tutaj tak jest on nazwany, tym arcykapłanem. On nie mógł się zanieczyścić przy śmierci nikogo, nawet najbliższej rodziny. Porównajmy to, ten zakaz. Mamy fajny akurat dowód na to z Ezechiela, który był kapłanem. Ezechiel 1.3. I zobaczmy w Ezechiela 1.3 najpierw dowód na to, że on był tymże kapłanem. Doszło słowo pana Ezechiela, syna Buziego, kapłana w ziemi chaldejskiej, nawet po wygnaniu. Nad rzeką Kebar, a ręka pana spoczęła tam na nim. Tak? Kapłana, tak? Syna Buziego, kapłana. I jemu zmarła żona. Ezechiel 24. Bóg mu zapowiedział, że ta żona mu umrze i jednocześnie zapowiedział, żeby nie rozpaczał z tego powodu. Żeby nie okazywał żadnego smutku. Mam na myśli 24 Ezechiela 16-18. Synu człowieczy, oto ja zabiorę ci przez nagłą śmierć rozkosz twoich oczu. Lecz ty nie biadaj, ani nie płacz. Niech ani jedna łza u ciebie się nie pojawi. Wzdychaj tylko cicho. Nie urządzaj żałoby po zmarłym. Zawiąż sobie zawój na głowie, na nogi włóż sandały, nie zasłaniaj swojej brody i nie jedz chleba żałoby. Z rana przemawiałem do ludu, a wieczorem zmarła moja żona. Następnego rana uczyniłem to, co mi nakazano. Rano jeszcze służył, a wieczorem zmarła mu żona. Bóg mu to zapowiedział. Wracamy do 3 Mojżeszowej 21 i do naszego pierwszego wersetu, czyli numer 10. Tak? Bo dzisiaj rozważamy 3 Mojżeszowa 21 od 10 do 15. Zatem pierwszym, jaki nas będzie interesował, będzie 10, bo 1 do 9 omówiliśmy w części pierwszej czystości ludu Bożego. Można sobie odświeżyć, jakby ktoś nie słyszał, a słucha tego tematu. Warto także wiedzieć o tym, co ta trzecia Mojżeszowa 21 mówi o czystości podkapłanów, czyli braci poświęconych. Werset 10. A kapłan w gronie swoich braci najwyższy godnością, na którego głowę została wylana oliwa namaszczenia i który został poświęcony, aby wkładać szaty, nie będzie obnażał albo ogołacał głowy swojej. Ani swoich szat rozdzierał. Tak jak mówiliśmy, chociaż Bóg dozwala na wzajemne adamowe kalanie się grzesznych podkapłanów z powodu ich wrodzonej i niemożliwej do uniknięcia grzeszności, w przypadku najwyższego kapłana albo arcykapłana było to całkowicie zakazane. Po pierwsze, był on jeden, więc w razie skalania nie można było go nikim zastąpić, a w antytypie, w tej rzeczywistości, tym najwyższym kapłanem jest nasz Pan. I tutaj wychodzi jeszcze jeden, wydaje mi się, ważny powód, dla którego on miał ten całkowity zakaz. Nie tylko, że był jeden, bo i w typie był jeden, i w antytypie był jeden. Mamy tylko jednego takiego arcykapłana, naszego Pana Jezusa, który może coś dla nas zrobić, a jakby go zabrakło, to nie ma kim go zastąpić. Ale w antytypie jest jeszcze jeden ważny powód. Nasz Pan nigdy nie był sam grzesznikiem. Więc jeżeli on by się skaził, to by znaczyło, że popadłby w grzech. No a jakby popadł w grzech, to straciłby wszystkie kwalifikacje do bycia tym najwyższym kapłanem. I oznaczałoby to w antytypie nie tylko, że chwilowo by go zabrakło by go na zawsze. Nie można po zgrzeszeniu przez kogoś takiego jak nasz Pan potem pokutować, żałować i ponownie być tym, kim było się wcześniej. Nasz Pan nigdy nie był grzesznikiem i nigdy nie ma prawa nim się zostać. Chociaż na minutę. Chociaż jednym małym aktem grzechu nie mógł się splamić. Żadnym. Więc to też warto podkreślić ten całkowity zakaz dla niego. Raz, że jesteś jedyny, a dwa, startujesz z pozycji doskonałości, bo nasz Pan startował z pozycji doskonałej ludzkiej natury. Pamiętamy, jak obraz z cieni przybytku. Wszyscy my, ludzie, łącznie z apostołami, startowali z obozu. Przez pokutę i wiarę pod bramę obozu. Jak się pojawiała wiara, to brama się otwiera, wchodzą na dziedziniec, usprawiedliwieni z wiary w Jezusa. I potem jak poświęcenie, pierwsza zasłona, wchodzą do świątnicy tej pierwszej, no i tam swoje poświęcenie realizują. Taka droga ale startowali z obozu, spoza tego miejsca, spoza dziedzińca. Nasz pan rozpoczął od dziedzińca. On nie potrzebował wykazywać żadnej wiary, żeby mu się brama otworzyła na dziedziniec, żeby mógł wejść dzięki wierze w kogoś i uzyskać stan doskonałej ludzkiej natury. On był nią, on był w niej, on od niej zaczął. Więc skalanie dla niego było także z tego powodu zakazane, niemożliwe. Nie wchodziło w ogóle w grę, bo gdyby się zdarzyło, koniec całego planu. Dwie jego cechy, tego najwyższego kapłana z tego wersetu, to jakie tutaj mamy? Oliwa namaszczenia na głowie jego spoczywa. Tak tu jest podane. Wiemy, że oliwa to Duch Święty. Są to kwalifikacje dla naszego Pana, żeby był tym najwyższym kapłanem. I dla Kościoła w obecnym czasie, i dla świata ludzkości w wieku tysiąclecia. I druga jego cecha jest poświęcony do noszenia świętych szat. Szaty w Biblii oznaczają, nie będziemy teraz tego udowadniali, bo to wszystkiego nie można udowodnić, ale w innych wykładach to udowadniam. Myślę, że każdy zresztą to chyba rozumie, bo zobaczy, przypomną mu się teksty, które mówią o szatach i ich znaczeniu. Szaty oznaczają cechy charakteru albo tak zwane władze urzędowe. Czyli to, co człowieka zdobi, to czyni go wielkim. To jest tak chyba nawet w świecie, prawda? My ludzie prywatni, jak się ładnie ubierzemy, to ładnie wyglądamy. W znaczeniu duchowym ten ładny ubiór to ładny charakter, jaki masz. Też tak chciał zdobić się jak twoje ładne szaty. A jak weźmiemy różnych urzędników państwowych, sędziów, policjantów i tak dalej, oni mają różne mundury, togi, prawda, stroje do swego stanowiska. Widzimy bardzo często, jak adwokaci w sądzie, prawda, chodzą niby po cywilnemu, ale mają na dłoni przewieszone taką szatę, prawda, długą, prawda, togę. Właśnie. No i póki tej togi nie zakłada, wygląda normalnie, ale jak wchodzi na salę i tam będzie już urząd pełnił, występuje w jakiejś roli, no to ma tą togę, ma się wyróżniać. Prokurator ma taką togę, inni prawnicy, którzy tam biorą udział, prawda, no bo tak jest przyjęte. Różni inni władcy mają różnego rodzaju jeszcze łańcuchy i tak dalej. Wiemy, że sobie i to oznacza stanowisko, które pełnią. Więc nawet świat używa tego terminu i Biblia tak samo. Zresztą porównamy sobie strój najwyższego kapłana, chyba nawet dam gdzieś tam wykład o stroju najwyższego kapłana. On miał dwa rodzaje stroju, taki normalny do składania ofiar i taki do błogosławienia. Ten jeden był ładniejszy, drugi był trochę taki bardziej codzienny, prawda, biały, nieurozmaicony w swoją piękność, bez dzwoneczków, bez kolorów, a inny był, także to chyba jest oczywiste. Zatem jest poświęcony do noszenia świętych szat, to znaczy on jest przeznaczony, bo poświęcony to znaczy przygotowany, przeznaczony do sprawowania pewnych funkcji. Wobec tego on musi tę funkcję pełnić. On nie może sobie pozwolić na zanieczyszczenie się. On jest do tego przygotowany. Ma oliwę namaszczenia, odpowiednie cechy, które go tego kwalifikują i odpowiednie władze urzędowe, cechy charakteru i władze urzędowe, które w tych szatach są pokazane. W jego kontaktach z upadłymi członkami rodzaju adamowego, bo miał ten kontakt przez 3,5 roku na ziemi, miał ten kontakt. No w sumie miał 33,5 roku, ale mówimy o 3,5 roku, bo wtedy, kiedy on się poświęcił, zaczął być kapłanem. Bo do roku 30 nasz Pan nie był kapłanem. Był doskonałym Jezusem, człowiekiem. Kapłanem stał się od Jordanu. Bo wtedy nowe stworzenie się w nim pojawiło i jego nowe stworzenie powiedziało jemu jako człowiekowi, od tej pory będziesz wszystko w życiu robił tak, żeby wykonywać misję, którą Bóg ci powierzył. Musisz jako człowiek zapomnieć o wielu rzeczach, dobrych dla człowieka nawet. Na przykład zapomnij o zakładaniu rodziny. Jesteś człowiekiem, mężczyzną, ale nie dla ciebie jest rodzina. Ty masz złożyć ofiarę, więc po co masz zakładać rodzinę na ten krótki czas pobytu na ziemi? Ty masz tutaj uczniów powołać, masz rozwinąć swoje własne nowe stworzenie, żeby było do boskiej natury odpowiednie, bo wcześniej byłeś logosem w anielskiej naturze. Nie miałeś charakteru nadającego się do boskiej natury, a twoja nagroda będzie boską naturą, a charakter do boskiej natury musisz sobie przygotować, zanim tam się pojawisz w boskiej naturze. Tutaj musisz przygotować w czasie pobytu na ziemi. No i po tego musisz trochę przekazać informacji, wiedzę o boskim planie, żeby ludzie więcej zrozumieli. Masz tu misję do wykonania, która zakończy się twoją śmiercią, więc o rodzinie na przykład zapomnij. Nie dbaj także o swoje wygody, wypoczynek. Domu też sobie nie buduj, bo to cię zajmie kupę czasu. Dom sobie będziesz budował, po co ci dom? Raz tu będziesz spał, raz tam będziesz spał, raz pod gołym niebem, raz na kamieniu, raz na drewienku, a czasami może dostaniesz i poduszkę, jak trafisz do jakiegoś bogatszego domu i tam cię przenocują. I również zapomnij o wielu innych rzeczach, które nie są dla ciebie, a które są przecież dobre, niegrzeczne, ale nie dla ciebie. Czyli W jego kontaktach z upadłymi członkami rodzaju domowego nie wolno mu było, zauważmy, co nie wolno mu to było robić, odsłaniać albo obnażać, ogołacać swoje głowy. Pierwszy zakaz. Czyli nie wolno było mu odrzucać Boga jako swojej głowy, lecz pozostawać z tym Bogiem w pełnej jedności. To ogołocenie, odsłonienie twojej głowy oznaczałoby odrzucenie zwierzchnictwa, kierownictwa Boga nad sobą. Cały czas masz być w jedności z Bogiem. I on był. Kiedykolwiek tylko potrzebował, do Boga się modlił i Bóg robił wszystko, co Jezus poprosił. Nawet podnosił martwe osoby to w ziemi przy Łazarzu, prawda? Bo Jezus nawet podziękował Bogu za to, że go wysłuchał, bo zawsze go wysłuchuje. To i teraz go wysłuchał. On jest w stałej jedności, kontakcie, komunikacji duchowej ze sobą. Nie wolno by było obnażać głowy. Zawsze głową jego był Jezus i Bóg. I kiedykolwiek Jezus miał okazję, zawsze podkreślał wyższość Boga nad sobą, swoją niższość, swoje pełne poddanie. Pamiętamy, jak do uczniów raz powiedział, że idę do Boga mojego i Boga waszego. I Ojca mojego i Ojca waszego. I druga rzecz, której nie wolno mu było robić, nie wolno było mu rozdzierać szat. Jak już powiedzieliśmy, szaty to te władze urzędowe związane z jego funkcją, którą ma wykonywać wobec ludu Bożego w jego Ewangelii, a kiedyś później jeszcze wobec świata, to te same szaty mu się mu przydają. Nie wolno mu rozdzierać, to znaczy nie wolno było mu niszczyć, zadawać gwałtu tym władzom, robić coś przeciwko temu urzędowi. To tak jak byśmy powiedzieli, sędzia ładny w togę się ubierze, reprezentuje sędzię, wymiar sprawiedliwości, przychodzi do wyroku sądowego, patrzy, łapówka wpłynęła łapówka, no to wyrok zgodnie z intencją oskarżonego, który wpłacił odpowiednią łapówkę. W tym momencie następuje podarcie szat tego sędziego, który sprzeniewierzył się funkcji, jaką pełni. I każdy inny urzędnik, który ma jakąś pełną funkcję, jeżeli się sprzeniewierzy funkcji, którą pełni i zrobi coś dla własnych korzyści albo po rodzinnemu, ale wbrew prawu, rozdziera symboliczne swoje szaty urzędowe. Niszczy, działa to, niszczy. To nie wolno ci tego robić. I nasz Pan tego nigdy nie zrobił. 11 werset. Nie przystąpi do zwłok żadnego zmarłego. Nawet przy zmarłym swoim ojcu i przy zmarłej swojej matce nie będzie się zanieczyszczał. Czyli nawet w najmniejszym stopniu nie może się skalać nieczystością odomową. A kim są dla niego ta najbliższa rodzina dla naszego Pana? No jego uczniowie. No ci najbliżsi, z którymi on był przez te 3,5 roku z nimi był. Mogli go oni skalać? Mogli go skalać. Przecież byli grzeszni. Byli upadli. I tu już nawet nie chodzi o taki grzech bezpośredni, że ktoś nie chciał coś, nie wiem, ukraść. I nasz Pan może stał się wspólnikiem z nim w tej kradzieży. Nie, nie. Taki nawet nie bezpośredni grzech. Jak wiemy, nasz Pan był doskonały, więc dla niego bezpośredni grzech nawet nie był groźny. On nigdy nie poszedł za przykładem swoich uczniów do bezpośredniego grzechu, bo to było wbrew jego doskonałej naturze. To jest było niemożliwe. Ale mógł zgrzeszyć inaczej. Zaraz pokażę taką sytuację. Czyli nawet ci najbliżsi, czyli uczniowie, a nawet gdybyśmy z tych uczniów jeszcze jego najbliższych i najbardziej mu drogich uczniów wybrali, czyli Piotra, Jakuba, Jana, których wydaje się, że miłował jeszcze bardziej niż pozostałych z powodu pewnie ich ducha, tak, ich podobieństwo, ich usposobienia, które było bardzo, bardzo, bardzo bardziej zbliżone do boskiego niż u innych apostołów, którzy może mieli większe problemy do pokonania w rozwoju charakteru, a ci mieli tak genetycznie lepsze i dlatego byli mu bliżsi tak duchowo, chociaż miłował wszystkich, ale wiemy, że wyróżniał tą trójkę. Więc nie wolno by byłoby nawet, gdyby jeden z tych najbliższych, z tych trzech najbardziej umiłowanych miał w jakiś sposób wpłynąć na niego niekorzystnie. Tylko jeszcze raz podkreślam, nie do bezpośredniego grzechu, bo po pierwsze uczniowie na pewno by, nawet gdyby chcieli, to by nie śmieli proponować naszemu Panu niczego grzesznego, nawet gdyby takim do głowy coś przyszło. Na przykład Judasz nie myślał, żeby naszego Pana wciągnąć w okradanie ich z pieniędzy, które mieli, prawda? Wiedział, że to się trzeba tego wstydzić, że nasz Pan nie będzie wspólnikiem z nimi, ja bym mu tego nie proponował. Robił to sam na własną rękę, nawet przed innymi, chociaż podobno inni wiedzieli, no bo zostało to zapisane, prawda? Nie przez Judasza, więc ktoś tam przynajmniej jeszcze pewnie wiedział. Nasz Pan musiał jako kapłan pozostać takim, jakim opisuje go Paweł w Żydów 4,15. Zajrzymy tam sobie, żeby sobie zobaczyć, jaki to nasz Pan jako najwyższy kapłan miał być. Żydów, list do Żydów, oczywiście 4,15. I co tam przeczytamy? Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Doświadczony we wszystkim pod każdym względem, z wyjątkiem grzechu, Tu można oczywiście to żywionkiem grzechu rozumieć na dwa sposoby i obydwa są pewnie prawdziwe wobec naszego Pana. Jedna rzecz, że doświadczony jak my, tak samo jak my, ale z wyjątkiem grzechu, czyli na punkcie grzesznych skłonności, których nie miał. Czyli na innymi słowy, był doświadczony we wszystkim z wyjątkiem zachęcenia go do czegoś grzesznego. Co dla naszego Pana nie było atrakcyjne, bo on nie miał nic w sobie grzesznego. Więc grzech dla niego był nieatrakcyjny. Grzech jest atrakcyjny dla grzesznika tylko dlatego, że grzesznik w swojej naturze ma pewne skłonności, ciągoty do tej grzesznej rzeczy. I jest pociągany. No i musi się podnieść, się przeciwstawiać tym ciągotom, prawda? Nasz Pan, nie mając takich skłonności, takich ciągot, no nie miał skłonności, bo jego to nie ciekawiło, jego to nie pociągało. Jak człowieka coś nie pociąga, to raczej nie musi walczyć, żeby tego nie robić, prawda? Po prostu nie robi, bo go to nie interesuje. Sięgamy na przykład po jedzenie, którego nie lubimy? Albo mamy problem nie jeść tego, czego i tak nie lubimy? No chyba nigdy. Natomiast gdybyśmy lubili rzeczy szkodliwe, nie wiem, ocet może być komuś szkodzić, a niektórzy sobie lubią ocet dodać do jakichś potraw. No i teraz jak lubi ocet, bo to jest bardzo smaczne z ostrym, ale z drugiej strony wie, że ocet mu szkodzi, no to teraz właśnie ma pewną problem, prawda? Musi pokonać upodobanie do octu, bo mu szkodzi, no i musi sobie odmówić. Taki prosty przykład, prawda? Żebyśmy zrozumieli, na czym polega, że każdy jakoś nie posiada w sobie grzechu, wobec tego nie musi nawet walczyć z tymi ciągotami do grzechu, bo ich nie ma. To jest jedno zrozumienie, tego możliwość, tego z wyjątkiem grzechu, a druga, że żadne pokusy naszego Pana, które przychodziły na Niego, nie doprowadziły Go do upadku, do grzechu. Tak? Żadna pokusa, nawet taka pokusa do czegoś niekoniecznie grzesznego jako takiego. Ale w rezultacie mógłby to być grzech. No chociażby pamiętamy, jedna z trzech pokus takie nasz Pan miał. One nie były same w sobie grzeszne. Grzech polegał tylko na tym, że w rezultacie doprowadziłyby do czegoś innego niż Bóg zamierzył. Ale zamienienie kamieni w chleb, żeby się pożywić, nie jest chyba rzeczą grzeszną samą w sobie. Co to za grzech? Skok z góry świątyni na dół, żeby ludzie zobaczyli, kim ja jestem i że nic mi się nie stało, że Bóg mnie chronił w tym skoku, sam sobie niczym nie jest grzesznym. Pozyskuję jak gdyby słuchaczy, którzy widząc to będą bardziej chętnie przyjmowali ode mnie to, co ja do nich mówię. Okej, okay, to tak jeśli chodzi o komentarz tego, że doświadczony podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. To te dwie możliwości, żadna z nich w naszym Panu nie wystąpiła. Ani grzeszne skłonności w nim nie ciągnęły go do niczego grzesznego, bo takich skłonności nie miał, ani też żadna pokusa nieobliczona bezpośrednio jako grzeszna nie doprowadziła go do wyniku jej ulegnięcia przez naszego Pana do tego, żeby zgrzeszył. Jedną z taką sytuacji do skalania jest, przytoczę z Ewangelii Marka, jedna taka sytuacja, sama sobie znowu, tak jak mówiłem, nie grzeszna sama w sobie, nasz Pan nie reagował na grzech sam w sobie, ale mogło się skończyć to grzechem i upadkiem, zanieczyszczeniem naszego Pana, gdyby zrobił coś takiego, co mamy zapisane w Marka 8 rozdziale. Więc idziemy do Marka 8 rozdział, 31-33. Jezus opowiadał swoim uczniom często o swojej śmierci. I co przeczytamy w Marka 8:31-33? I zaczął ich pouczać o tym, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, być odrzucony przez starszych, arcykapłanów, uczonych w piśmie i musi być zabity, a po trzech dniach zmartwychwstać. I mówił o tym otwarcie, a Piotr wziął go na stronę i począł go upominać. Lecz on odwrócił się, spojrzał na uczniów swoich i zgromił Piotra, mówiąc: idź precz ode mnie, szatanie, bo nie myślisz o tym, co boskie, tylko o tym, co ludzkie. Tutaj dodajemy, że gdy nasz Pan mówił szatanie, użył greckiego słowa satak, satatak, satanas, czy satanos, czy satan, znaczy to po polsku przeciwnik, czyli nasz Pan mówiąc, powiedział do niego: idź ode mnie, przeciwniku, bo nie myślisz o tym, co boskie. Tak lepiej, żebyśmy podsunęli, żebyśmy nie sądzili, że nagle Piotr stał się szatanem, prawda? Tylko to, co Piotr powiedział, czyli zgromił go. Nie wiemy, jakimi słowami on go zgromił, ale wiemy, że pewnie mówił mu, że co ty mówisz, to takie rzeczy, zapomnij o tych rzeczach, to jesteś Mesjaszem, który ma tutaj przejąć nad nami władzę jako król i panować, a nie śmierci. Co ty mówisz, jakiejkolwiek śmierci? I wobec tego nasz Pan zgromił go, powiedział, żeby odszedł od niego, bo jest jego przeciwnikiem w tym, co mówi. Te słowa są przeciwne jego misji. I jeszcze mu powiedział: nie myślisz po boskiemu, o tym, co boskie, tylko o tym, co ludzkie. Z twojego ludzkiego punktu widzenia wydawałoby się, po co umierać? Przecież można tyle dobrego zrobić. Jesteś Synem Bożym. No szatan dokładnie to samo mu proponował w jednej swojej pokusie, z tym z pokłonem, prawda? gdy mówił, żeby się mu pokłonił. To oddam opanowanie nad królestwami tego świata. No i też dokonasz wiele dobrego. I teraz nagle Piotr występuje z coś, czymś podobnym. Czy twoja śmierć jest konieczna? No ale nie rozumiał, więc ale widzimy mocne słowa naszego Pana. Nawet jeżeli szatanie zastąpimy przeciwnikiem, tak jak to słowo znaczy, to wciąż jest to mocne. Idź precz ode mnie, przeciwniku, bo nie myślisz o tym, co boskie, tylko o tym, co ludzkie. Gdyby nasz Pan posłuchał tutaj Piotra, no to skończyłoby się grzechem. Dla osoby, która poświęciła swoje życie, nasz Pan już był poświęcony, dla osoby, która poświęciła swoje życie, żeby oddać je za człowieka, a w międzyczasie rozwinąć nowe stworzenie do boskiej natury, to byłoby grzechem. Nasz Pan nie miał obowiązku umierać za człowieka, ale z chwilą, gdy podjął się tego i został spłodzony z ducha do boskiej natury, to znaczy, że już zrezygnował z życia jako człowiek. Nie miał powrotu. Tak jak każda osoba, która się poświęciła i została spłodzona z ducha, nie miała już powrotu do wycofania się i do rezygnacji. U Boga czyste zasady. Wchodzimy w pewien układ, ja coś ci obiecuję, ty to przyjmujesz i teraz masz to zrealizować. A jak łamiesz zasady, no to tracisz wszystko. Bo ja cię dlatego spłodziłem do twojej, do boskiej natury, tak? Spłodziłem cię, żebyś charakter rozwinął, że uznałem, że twoje doskonałe ludzkie życie jest dla ciebie nieistotne, że ty z niego rezygnujesz i ty z niego zrezygnowałeś. W chwili, gdy ja cię spłodzałem z ducha, ja miałem twoją rezygnację. Gdybyśmy to przenieśli na transakcję biznesową, to było, podpisałeś się na dokumencie. Mówisz, Boże, jeśli mnie spłodzisz z ducha do boskiej natury, ja rezygnuję z życia jako człowiek, na zawsze. Nigdy nie chcę być człowiekiem. Rozwijaj mnie do boskiej natury. Dobrze? Podpisz tu się. Podpisali, wymienili dokumenty, każdy wziął swoją kopię. No i ta przyszło do realizacji po 5 latach, po 10, po 15. Ktoś taki by chciał zrezygnować. Nie można. Zrezygnowałeś. Nasz Pan też zrezygnował. Oddał za człowieka, za Adama. I Bóg przyjął tą rezygnację od naszego Pana. W wieku 30 lat. 4 dni prawdopodobnie przed Jordanem, bo poświęcenie naszego Pana w sercu było wcześniej. 4 dni szedł do tego Jordanu i został zanurzony, został zewnętrznie pokazał to swoje poświęcenie, oddanie. Bo według zasady, którą mamy w Rzymian 6:16, zobaczmy, posłuchanie przez naszego Pana Piotra uczyniłoby z Jezusa sługę Piotra. Rzymian 6:16. Warto sobie takie rzeczy przypominać, bo to także przecież nas dotyczy. Czyż nie wiecie, czytam Rzymian 6:16, czy nie wiecie, że jeśli oddajecie się jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni? Czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwu ku sprawiedliwości albo usprawiedliwieniu? Powtórzę raz jeszcze. Stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni. No logiczne. Kogo słuchasz, to tego jesteś sługą. Jakby Jezus posłuchał Piotra, byłby sługą Piotra. Piotr przejąłby nad nim kontrolę. Stał się by jak gdyby chyba najwyższym kapłanem dla naszego Pana, tak? Najwyższy kapłan kontroluje podkapłanów. Gdyby nasz Pan posłuchał Judasza, tylko nie słownie, tylko posłuchał jego działań, to znaczy wszedł w to, co Judasz na niego zastawił, to znaczy ja cię wydam, ty się będziesz bronił przecież na pewno, wezwiesz na pomoc anielskie posiłki legiony, które cię obronią i rozpoczniesz to królestwo. I gdyby znowu nasz Pan poszedł, zaczął postępować tak, jak Judasz dla niego zaplanował w swoim planie zdradzenia naszego Pana, to znowu stałby się nasz Pan sługą Judasza. A gdyby posłuchał szatana, tam w jakiejkolwiek z tych 3 pokus, stałby się sługą szatana również, bo posłuszeństwo by okazał jego sugestią. Werset 12, oczywiście 3 Mojżeszowa 21. Wracamy do naszego podstawowego źródła. 12 werset. Nie wyjdzie ze świątyni, aby nie zbezcześcił świątyni swego Boga, gdyż jest poświęcony oliwą namaszczenia swego Boga, jam jest Pan. Powodem tego, że się miał nie zanieczyścić, nasz Pan nigdy, było to, że jego służba była stale potrzebna. Zauważmy, nie wyjdzie ze świątyni. Okej, kto jest świątynią? W antytypie, w tym głębszym znaczeniu? Klasy ludu Bożego. No przede wszystkim ta najważniejsza, główna. My tam jesteśmy na dole tej drabiny, ale też jesteśmy świątynią, bo Bóg mieszka w swoim ludzie, nasze umyśle, woli i sercu przez swego ducha i w ten sposób my jesteśmy świątynią. Świątynią Boga nie jest budynek, który ludzie mu budują. Często tak się mówi, prawda, to dla Boga, tak, takie świątynie ogromne, zdobnicze, wysokie, prześcigają się, myślą, że to Bogu się podoba, a Bogu w ogóle to nie jest potrzebne. Jakiś budynek potrzebny jest, żeby się bracia mogli tam zbierać, czy parafianie, czy jakiekolwiek inni, jakby ich nie nazwać wyznawców naszego Pana, no ale to nie jest ta świątynia główna, to nie o to chodzi. Prawdziwą świątynią Boga są serca ludzi Jemu oddanych, poświęconych. Zatem nie wyjdzie ze świątyni, nie przestanie funkcjonować dla korzyści ludu Bożego, poświęconych, gdyż wówczas oni zostaliby bez ochrony ze strony najwyższego kapłana. A jakby nie było ochrony ze strony najwyższego kapłana, bo go zabrakło, bo go nie ma, bo ma tydzień, dwa tygodnie, miesiąc przerwy, albo jest skalany grzechem, a to rok mówi, jak był skalany grzechem, to już by nigdy nie przestał być skalany, bo by to był koniec jego, to nawet nie byłoby tymczasowe, tymczasowa jego nieobecność. Jakby go zabrakło, to następujeby co? Zbezczeszczenie świątyni. Widzimy? Nie wyjdzie ze świątyni, żeby nie zbezcześcić świątyni swego Boga. Na czym polega zbezczeszczenie świątyni? No dozwolenie, aby świątynia stała się nieczysta. Co by się stało z ludem Bożym bez ochrony usprawiedliwienia na podstawie wiary ludu Bożego, usprawiedliwienia zasługą, sprawiedliwością naszego Pana? Zbezczeszczenie. W swoim grzechu jesteście. Odkryci, jawni. Bóg mu nie mogę na was nawet patrzeć. Traktuję was, pomimo tego, że mówicie o mnie i staracie się, muszę was potraktować jak całą tą resztę tego świata. Bo tak naprawdę jesteście w takim samym stanie. To tylko wasze dobre chęci. Chęć pokuty się pojawiła, ale praktycznie to niczego nie może zmienić. Jesteście nadal nieczyści, zbezczeszczeni. Ponieważ nie ma tego, który przypisuje wam i to stale przypisuje wam. Pamiętamy, nasz Pan nie przypisuje dziecku Bożemu swojej sprawiedliwości na początku, tak? Pokuta, wiara, przypisanie zasługi naszego Pana i całe życie mam z głowy. Przypisane i chodzę za tym. Każdy nasz grzech nowy wymaga nowej interwencji naszego Pana, który ten grzech oczyszcza. Przypisuje wartość swojej zasługi za kolejny konkretny grzech, który się pojawił u nas. I on to robi stale. Musi być stale aktywny. Nie może spać. Nie może pojechać na wczasy. No a już bo na pewno nie może się skalać grzechem, żeby był niezdolny do wykonywania tej funkcji. Nasz Pan cały czas pracował nad człowieczeństwem malutkiego statka, cały czas pracuje nad naszym człowieczeństwem. Bo na czym polega jego praca nad człowieczeństwem, czy to malutkiego statka, czy naszym? To ta sama praca, dlatego mówimy, że nie mamy innych zasad. Chodziło naszemu Panu o to, żeby doprowadzić człowieczeństwo tychże ludzi do pełnego oddania się Bogu, do całkowitego zadowolenia z Boga. No a żeby grzesznik był całkowicie zadowolony z Boga, musi się dać udoskonalić. Bo dopóki grzesznik będzie niedoskonały, zawsze coś będzie mu przeszkadzało w jego relacji z Bogiem. Zawsze będzie myślał trochę źle o Bogu, odczuwał źle, bo niedoskonałość jego nie pozwoli mu spojrzeć na Boga tak, jak powinien spojrzeć. No tak jak Piotr widzimy, do takiego stopnia patrzył inaczej, że nasz Pan musiał powiedzieć do niego, precz ode mnie przeciwniku, tak, szatanie? Bo nie mówisz tak jak Bóg i nie myślisz tak jak Bóg, tylko tak jak człowiek. Patrzcie, że on nie miał tutaj złych intencji, Piotr. Jemu było szkoda naszego Pana i jego śmierci, no i jak gdyby jego zdaniem końca tego wszystkiego, co się szykowało, co się zdawało, że zaczęło się coś fajnego dziać, a tu nagle on mówi o śmierci. No bo tak bardzo, jako grzeczny, upadły człowiek, był oddalony od boskiego sposobu widzenia. I to samo doprowadzanie nas do zgodności z Bogiem Jezus wykonuje wobec klas niespłodzonych z ducha. Dlatego słuszne jest, że Biblia nie robi różnicy między spłodzonymi a niespłodzonymi. Mówi, idźcie tą samą drogą, w tym samym kierunku. Najpierw, że osiągniecie trochę mniej niż oni bez spłodzenia z ducha. Ale ja o tym wiem, że mniej osiągniecie. Ja wiem, na co was stać, na ile was nie stać. Róbcie to samo. Najlepiej, jak potraficie. I na przykład o klasie młodocianych godnych, czy o starożytnych godnych możemy powiedzieć za Żydów 12-23, nie będę czytał, bo to boczny tor, ale tam oni są nazwani udoskonalonymi, sprawiedliwymi w usposobieniach. I gdy Paweł mówi, do czego się zbliżamy, to między innymi wymienia, że zbliżamy się do udoskonalonych, sprawiedliwych w usposobieniach. I to wymienia już ich po malutkim statku, po wielkiej kompanii, czyli pokazuje wyraźnie, że cel, jaki oni mają osiągnąć, godni, niespłodzeni z ducha. Czy to klasa starożytnych godnych przed naszym Panem, czy młodocianych godnych po zamknięciu powołania do Kościoła, mają osiągnąć charakter zgodny z poziomem sprawiedliwości, czyli miłości obowiązkowej. dopuszczalne są u nich braki w miłości bezinteresownej, ofiarniczej, do której Kościół musiał dopiąć. Oni muszą dopiąć do tej niższej. No a my, nawet niegodni, no to idziemy znowu w tym samym kierunku i próbujemy też dojść do harmonii ze sprawiedliwością w naszych usposobieniach. Niektóre przekłady, wracam do wersetu 12, niektóre przekłady wymieniają to bezczeszczenie po prostu jako drugą rzecz, której nie wolno było czynić najwyższemu kapłanowi, czyli nie wyjdzie ze świątyni i nie zbezcześci. A niektóre przekłady mówią, nie wyjdzie ze świątyni, aby nie zbezcześcić. Czyli jak gdyby pokazuje, że wyjście naszego Pana ze świątyni doprowadziłoby do tego zbezczeszczenia. Jedno i drugie jest prawdziwe, wobec tego nie ma nawet po co, że tak powiem, tutaj kopii kruszyć, które tłumaczenie jest bardziej prawidłowe, które mniej prawidłowe. Prawdą jest, że gdyby nasz Pan opuścił świątynię, wyszedł, czyli opuścił swój lud, to byłby on zbezczeszczony brakiem usprawiedliwienia za jego kolejny grzech. Bo dopóki by jeszcze nie on tu był, to okej. Okay. Dzisiaj wychodzi o 4:08, o tej pory jesteśmy niekryci. I teraz tylko kwestia, kto z ludu Bożego po 4:08 popełni pierwszy grzech? Ile minut by minęło? Biorąc pod uwagę cały lud Boży, jaki jest na świecie, jest go bardzo niedużo, ale jest to też jednocześnie nie więcej niż jedna czy dwie osoby, prawda? To myślę, że nawet 4:08 w tej samej minucie już byliby pierwsi kandydaci, którzy by potrzebowali kolejnego usunięcia przez niego plamy, jaką kolejnym grzechem na siebie sięgnęli. A w ciągu doby, to myślę, że już by pewnie wszyscy z ludu Bożego stali w kolejce. Brudni, zaplamieni, bez możliwości odplamienia szat z kolejnego grzechu, jaki im się w ostatniej dobie przydarzy. Więc czy powiemy, nie wyjdzie ze świątyni i nie zbezcześci tej świątyni, albo aby nie zbezcześcić, to jest dobre i to jest dobre. Żeby zobaczyć rolę naszego Pana dla Kościoła, dla spłodzonych, zobaczmy do Efezów 2:18-22. Bardzo sobie, on to także robi wobec nas. To, to tylko mówię, litera się zmieniła. Nie ma spłodzonych z ducha. Co do litery, nie ma spłodzonych z ducha. Dlatego używam często terminu poświęceni, prawda? Bo on obejmuje wszystkich. Ale to, co nasz Pan robił dla spłodzonych, robi to samo dla niespłodzonych. Tylko osiągnie inne efekty. Nie rozwinie klasy malutkiego statka z nas. Ani wielkiej kompanii, bo nie jesteśmy spłodzeni z ducha. Czyli Efezów 2:18-22. Albowiem przez Niego, wiadomo przez kogo, mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami wiary. To on mówi jedni i drudzy, bo on ma na myśli Żydów i pogan, więc on tutaj wyjaśnia różnicę, że kiedyś była to różnica, Żydzi byli ludem Bożym, poganie nie, ale Jezus to zniósł wszystko i tak dalej. I teraz 20 dalej, tak? Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. Zauważmy, jak to jest fundament apostołowie i prorocy, a kamień węgielny, najważniejszy tego fundamentu, to sam Jezus. Na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek świętych panów. W przybytek. W klasę ludu Bożego. W świątynię. Na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. I mówi, wszyscy jesteście na nim postawieni. Jakby go zabrakło, to tak jakby najważniejszy fragment fundamentu spod budynku wyciągnąć i co, on postoi długo? No dopóki wiatr nie zawieje i nie przyjdzie burza, może jeszcze postoi trochę, ale podejrzewam, już będzie, jak będą chodzili w tym domu, to bez tego głównego elementu fundamentu już tam by coś było czuć w podłodze, że się zaczyna chwiać. A przy powodzi czy w wichurze, to pewnie by się wszystko zawaliło. Do tej roli najwyższy kapłan został specjalnie i szczególnie poświęcony, przeznaczony, tak? Namaszczony oliwą namaszczenia, czyli tymi wszystkimi kwalifikacjami. Zobaczmy Izajasz 11 rozdział 2. Izajasz 11, 2. I spocznij na nim duch Pana, duch mądrości, rozumu, duch rady, mocy, duch poznania i bojaźni Pana. Widzimy, ile tu duchów mamy. Ten duch to usposobienie. To są to wszystkie zalety naszego Pana. Duch mądrości i rozumu. O, czy będzie wiedział wszystko, jak zrobić? Nie zabraknie mu wiedzy, co począć. Jakby chciał na przykład przerwać konflikt na Ukrainie dzisiaj, za 2 minuty, tak by się stało. Nie zabrakłoby mu wiedzy, rozumu, jak to zrobić. Ale jeżeli nie przerywa, to jest część ucisku. Ten świat ma wam cały się rozpaść. I znowu mam, jaką ma przewagę lud Boży nad tym światem. Świat nie rozumie. Świat się martwi, zamartwia, A my wiemy, że Jezus powiedział, że tak to się ma skończyć. To się ma wszystko rozpaść. Powiedział, że ludziom będą włosy wstawać na głowie w oczekiwaniu rzeczy, które będą na świat przychodzić, ale wy podnoście wasze głowy, wiedząc, że zbliża się wasze uwolnienie z obecnych złych warunków do królestwa. I to królestwo jest także dla tych wszystkich biednych ludzi, którzy teraz cierpią. I zauważmy, brak prawdy tylko wzmaga ich cierpienie, bo nie wiedzą, nie rozumieją. Gdyby znali prawdę, tak jak my ją znamy, też by cierpieli. My też będziemy cierpieli, jak przyjdzie sytuacja. Bracia na Ukrainie, pewnie też niektórzy już cierpią, dotknęło to ich. Ale jakże inaczej się cierpi, kiedy się wie, że za tym cierpieniem jest jasny blask poranka, nie nicość i czerp, tak? I że Bóg, a w trakcie cierpienia wiemy, że Bóg wie o moim cierpieniu. Jeżeli nawet dozwala, to znaczy, że tak ma być. Że to jest dla z jakiegoś punktu widzenia dla mnie korzystne. Coś przez co jak przejdę, to na drugiej stronie będę miał korzyści duchowe. I wiem, że tam nie jest nic. Tam wiem, że jest po to wszystko Królestwo Boże. Tak to się ma skończyć, ale biedni ludzie, chrześcijanie nawet nie wiedzą, że to tak ma się skończyć. I gdy widzą, że się zaczyna kończyć, także oni już widzą, że się kończy, to no jest powszechny strach, przerażenie, ból, cierpienie i brak nadziei. Ale nawet jak przyjdzie to cierpienie naród Boży, to braku nadziei u nas nie będzie. Powiedziałem, wiemy, że po drugiej stronie jest zupełnie coś innego. Cichy głos Królestwa Bożego, tak jak Eliasz to widział przy górze, tak? Najpierw szły wiatry, potem było trzęsienie ziemi, wszędzie powiedziano, ale tam nie było Pana, ani we wietrze, ani w trzęsieniu ziemi. Potem jeszcze ogień przyszedł, właśnie zbliżamy się. I też nie było tam Pana, ale po ogniu był cichy głos Królestwa Bożego. Ten cichy głos powie kiedyś, uspokójcie się i koniec. I koniec. Ale na razie, dopóki Bóg to podtrzymuje, znaczy, że to jest potrzebne. Ten świat się rozpada. Płoną niebiosa i ziemia obecnego świata. Porządek religijny i porządek społeczny stworzony przez człowieka musi spalić się doszczętnie, bo Piotr mówi, czekamy nowych niebios i nowej ziemi. Zupełnie innych warunków. No chyba dobrze, żeby tak było. Nie chcemy więcej Putinów, Hitlerów, ani Mussolinich, ani Stalinów, ani nawet tych, którzy tak nie są takimi autokratami i dyktatorami jak oni. Bo ci inni są tylko troszeczkę lepsi. Ale nie mogą zaoferować światu życia wiecznego, nie mogą usunąć mu chorób, nie mogą dać mu szczęścia. Mogą mu tylko dać jako takie warunki, żeby go ktoś nie zabił, zanim nie umrze naturalną śmiercią. A nasz Pan oferuje coś znacznie większego i lepszego niż najlepsze rządy tego świata. Aha, to był Izajasz 11, a teraz jeszcze Izajasz 61, 1-2. Duch Wszechmogącego Pana nade mną. Gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych. Tak pisze Izajasz. Ktoś powie, a co to, jaki to ma związek z naszym Panem? No i zaraz zobaczmy, tak jak mówiłem, typy i antytypy, prawda? Ci, którzy jeszcze są nieprzekonani, że są takie typy, czyli symbole, cienie, zapowiedzi dotyczące wydarzeń przyszłych, ten Izajasz mówi jako o sobie, ale ten Izajasz, w tym przypadku w roli Izajasza tutaj naprawdę wystąpi później nasz Pan. Tak? Gdy nasz Pan cytował w Jana w pierwszym rozdziale 32-34 te słowa, to powiedział, że te słowa właśnie się wypełniły na nim. Izajasz pisał o sobie, a tak naprawdę nie pisał o sobie. Pod natchnieniem pisał to, co nasz Pan będzie mówił, co będzie odczuwał. To nasz Pan miał powiedzieć, nie Izajasz miał to odczuć. Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan mnie namaścił, aby zwiastował ubogim dobrą nowinę. Izajasza nie namaścił. Izajasz mówił jako typ o naszym Panu. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone? Nie posłał Izajasza w tym celu. Abym ogłosił jeńcom wyzwolenie i ślepym przejrzenie? Ci jeńcy to są więźniowie grobu. To Izajasz miał ich z tego grobu wyprowadzić? Nie posłał Izajasza w tym celu. Jakiegoś kogoś innego posłał. Izajasz tylko mówił o tym kimś innym. I zauważmy teraz, jak mądrze, i to znowu jest kolejny dowód na to, że Biblia zawiera w Starym Testamencie różne nauki typiczne, ukryte w symbolach, dotyczące różnych okresów czasu. Powtarzam raz jeszcze werset drugi. Abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych. Tak jest w Izajaszu 61:2. A teraz zobaczmy, jak nasz Pan cytuje to i co robi z tym cytatem? Pomija pewien fragment. Ktoś powie, manipuluje wersetem pisma. No, okej, możesz tak, możesz zarzucić, ale chyba nie masz odwagi naszemu Panu zarzucać manipulacji. Więc możesz tylko zobaczyć, jak nasz Pan był świadomy, że w Starym Testamencie są zapisane różne proroctwa dotyczące Jego działalności, ale Jego działalności w wieku Ewangelii, Jego działalności w wieku tysiąclecia. Albo pod koniec wieku Ewangelii. Kiedy będzie on się kończył, bo gdy nasz Pan cytuje ten fragment w Jana w pierwszym rozdziale 32 do 34, o, chyba coś źle napisałem, bo to nie, nie widzę tego. Przepraszam, bo to nie w Jana. Właśnie. Cytuję to w Łukasza w czwartym rozdziale. Mam to Jana, ale coś tak sobie zaznaczyłem, że się sam wprowadziłem w błąd. I tak właśnie widzę. Łukasz 4, 18 i 19. O, i tu mamy, nasz Pan cytuje tego Izajasza. I cytuję. Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Abym uciśnionych wypuścił na wolność. Abym zwiastował miłościwy rok Pana. I nie wiem, czy pamiętacie jeszcze, jak czytałem Izajasza. Czego by zabrakło u naszego Pana? Co pominął? Wszystko jest to samo. Z wyjątkiem jak ogłoszenia jednego faktu. Z wersetu drugiego od Izajasza czy mówi, abym ogłosił rok łaski Pana, albo miłościwy rok Pana. I Izajasz mówi jeszcze, żebym ogłosił dzień pomsty naszego Boga. A nasz Pan dzień pomsty naszego Boga pominął. Bo w pierwszym adwencie nie był to czas na pomstę naszego Boga. Pomsta to ucisk od roku 1914. Nie należało go ogłaszać wtedy. Nasz Pan zdał sobie sprawę, że Izajasz mówił o tym i że ten fragment dotyczy innego okresu czasu, kiedy nasz Pan wróci w drugim adwencie, żniwo wieku Ewangelii i jak zbierze żniwo malutkiego ostatka, rozpocznie niszczenie obecnego porządku rzeczy, które widzimy cały czas następuje i to, co widzimy, co się dzieje, to jest cały czas. Teraz już chyba nikt nie powie, że świat nie rozpada się na naszych oczach. I chyba też nikt nie powie, że jest nadzieja, że świat się przestanie rozpadać. Że wystarczy tylko Putina usunąć i będzie cacy. Nie będzie cacy, nawet jak się uda Putina usunąć. Nie wiadomo, czy się uda, czy się nie uda, ale czy się uda, czy się nie uda, świat się nie jest nie do uratowania. To chyba już wiedzą wszyscy, którzy obserwują wydarzenia na świecie. Dzień pomsty nie był jeszcze wtedy na czasie. Wracamy do naszego trzeciej Mojżeszowej 21. Jesteśmy na wersecie 13 i od razu 14. Te dwa wersety. Weźmie sobie dziewicę za żonę. Nie pojmie za żonę ani wdowy, ani rozwiedzionej, ani zbezczeszczonej przez nierząd. Lecz pojmie za żonę tylko dziewicę spośród ludu swego. Podkapłani, pamiętamy, podkapłani to ci niżsi kapłani, tak jak się umówiliśmy na początku. Podkapłani mogli brać za żony żydowskie panny lub wdowy po innych kapłanach. Nie będę czytał, Ezechiel 44:22 jest to powtórzone, Ezechiel 44:22, stwierdzam tylko fakt. Mógł wziąć pannę lub wdowę po innym kapłanie, podkapłan. Najwyższy kapłan mógł się ożenić tylko i wyłącznie z panną, nikim innym. Któż to jest ta panna? Nie będąca nigdy w związku z nikim innym. Niespamiona, czysta, tylko z nim. 144 tysiące morskiego statka. Panna. 144 tysiące osób, jednostek z ludzkiej rodziny, w pełni poświęconych i wiernych temu, z którym się zaręczyli. Kiedy oni się zaręczyli? Jak się poświęcali? Tutaj na ziemi. Jak przychodzili do Boga i przez Jezusa się poświęcali, to się zaręczali z naszym Panem. Chcemy być częścią Ciebie, Jezu. Nawet jak nie rozumieli tego, że to jest głowa, oni członkami ciała, nie musieli tego rozumieć. To nie miało znaczenia, czy to rozumieli, czy nie, ale na pewno chcieli być z Jezusem. Tak jak Jan powiedział, tam gdzie On jest i my będziemy. I takimi będziemy, jak On jest. Chociaż nie wiemy w ogóle, co to jest. Nie wiemy jeszcze, jakimi będziemy. Tego nie wiemy. Jesteśmy teraz ludźmi, ale wiemy, że będziemy razem z nimi tacy sami, jak On. Więc przy poświęceniu było to zaręczenie. I w chwili tego zaręczenia, czyli poświęcenia, oni przyrzekali Mu wierność. Tak jak już byliby małżeństwem. Pamiętamy ten zwyczaj żydowski, że te Żydzy mieli zaręczyny rok wcześniej przed ślubem. I po tym roku, po zaręczynach, taka panna zaręczona komuś miała już obowiązek być wierna, czysta temu, którym była zaręczona, chociaż nie mieli jeszcze oficjalnego związku małżeńskiego. Ale to już zaczęło od zaręczyn. Już biegła, jak gdyby, ich relacja. Ona już była przeznaczona jemu, nie miała prawa okazać mu się niewierna. Dzisiaj ludzie są niewierni nawet po ślubach, prawda? Sobie. A po zaręczynach, o to. Do w urzędzie cywilnym można spotkać człowieka, który przychodzi i mówi, ja tu 2 miesiące temu ślub zarejestrowałem i tam podałem nazwisko przyszłej mojej żony, ale w międzyczasie jest inne nazwisko, już się zmieniło, więc pani tam zmieni. Już nie będzie ta pani, którą wtedy zgłaszałem, będzie inna. Nawet w takim czasie nastąpiła zmiana. A tutaj miała być panna. Tak ten żydowski zwyczaj pokazywał. I wszyscy ci, którzy sami połączyli się z kimś innym, albo dali się połączyć z kimś innym, czyli w tym obecnym złym świecie, okazują się nieodpowiedni na żonę do naszego Pana. Nie są oni odpowiedni, żeby być tą panną. Psalm 45, zacytuję kilka wersetów o tej pannie. Psalm 45, 11-12. Słuchajże, córko, spójrz i nakłoń ucha, zapomnij o ludzie swoim i o domu ojca swego. A zapragnie król, nasz Pan jest tym królem, piękna Twojego. Pokłoń mu się, bo on jest Panem Twoim. Słuchajże, córko, to wielkie ostatka wezwanie, nakłoń ucha i teraz zauważmy, zapomnij o ludzie swoim i o domu ojca swego. Bardzo wymowne. O ludzie swoim i o domu ojca. Od czego pochodzisz? Z rodziny ludzkiej. Bo pójdziesz do nieba, do boskiej natury. O tym wszystko, co ludzkie, zapomnij. I służ temu, swemu królowi, który zapragnie twojego piękna, jeżeli tym pięknem będziesz, jeżeli je nabędziesz, jeżeli je rozwiniesz. 2 Koryntów 11:2. Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą, pannę. Objawienie 14:1-5. I widziałem oto baranek stał na górze Syłon, a z nim 144 tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego ojca. Mijam 2:3. I śpiewali nową pieśń przed tronem i przed czterema postaciami i przed starszymi. I nikt tej pieśni nie mógł się nauczyć, jak tylko owe 144 tysiące, którzy zostali wykupieni z ziemi. Prawda? Przez okup wykupieni z ziemi. Są to ci, którzy nie skalali się z kobietami. Tak? A tutaj to tak to... I są bowiem czyści. To są bowiem czyści, to w oryginale nie jest czyści, tak jak Biblia Wasza składaje, tylko są dziewicami, są pannami. Nie skalali się z kobietami, czyli nie skalali się z różnymi innymi kościołami, z którymi by wchodzili w jakieś układy i związki. Podążają za barankiem, dokądkolwiek idzie. Zostali wykupieni z pomiędzy ludzi, jako pierwociny, pierwiastki, pierwsze zbawione istoty. Dla Boga i dla baranka, a w ustach ich nie znaleziono kłamstwa, są bez skazy. No i radość z zakończenia wyszukiwania całego maluszkiego statka, jaka w objawieniu 19 rozdziale, w wersecie 7 i 8 jest opisana i tam przy okazji mamy i cechy ich. Weselmy się i radujmy się i oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka, a oblubienica jego przygotowała się. I dano jej przeoblec się w czysty, lśniący bisior, tak? A bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. Werset 15 naszego podstawowego, czyli już ostatni. Aby nie zbezcześcił swego potomstwa wśród swego ludu, gdyż ja Pan uświęcam go. To jest po tym 14, który mówi o tym, żeby sobie wziął za żonę tylko i wyłącznie pannę. Bo jakby wziął sobie nie pannę, to może zbezcześcić, a zauważmy, nie zbezcześcił swego potomstwa wśród swojego ludu. Okazuje się, że oprócz świątyni Boga, która mogła być zbezczeszczona przez naszego Pana, jako najwyższego kapłana, gdyby on wyszedł z tej świątyni, o tym mówiliśmy w wersecie 12, tak? Nie wyjdzie ze świątyni, aby nie zbezcześcił świątyni swego Boga, ludu Bożego w jego Ewangelii. A tutaj mówi, nie weźmy sobie innej za żonę, tylko czystą pannę, żeby nie zbezcześcił swego potomstwa. No to potomstwo to nie świątynia, to są jego dzieci. I mówi, jakby wziął sobie inną żonę, to są inną żoną, nie miałby takich dzieci jak trzeba. No tak, no, mąż i żona, ojciec, matka są oboje, są ważni dla tych dzieci, prawda? I dlatego należy mądrze zawierać związki małżeńskie, żeby ewentualnie nie mieć później potomstwa takiego, jakiego by się nie chciało, bo nie wiadomo, jak te cechy dziedziczne przechodzą, ale różnie to może być. Zatem nie weźmie sobie żony nieodpowiedniej, nieczystej, żeby nie zbezcześcił potomstwa. Kim jest ten, kto jest tym potomstwem? No znając Pan Boże, wiemy. Biedni ludzie tego świata, łącznie z chrześcijanami, nie wiedzą. Ich wodzowie religijni zataili przed nimi prawdę. Podeptali, zdeptali prawdę i wymieszali ją z błotem, z mułem. Do tego stopnia, że tam jest więcej błota i mułu niż prawdy. Nic nie wiedzą. A potomstwem naszego Pana jest klasa restytucyjna. Jako dzieci Jezusa. To są Jego dzieci. On im da życie. Odda życie, które stracili w Adamie. On za nich umarł i On stanie się dla nich Ojcem. Drugi raz. Dzieci Jezusa kupione przez naszego Pana na Kalwarii. One wrócą do życia dzięki Jego okupowi, dlatego są Jego dziećmi. A On dla nich jest drugim Adamem, dającemu, który da im życie, które pierwszy Adam stracił dla nich. Nie da, przekazał życie, ale bez prawa do życia i bez praw życiowych. To życie, które Adam przekazał, to tylko taki jakby przywilej życia, bo Bóg tam mówi, nie pozbawia ci przywileju przekazania życia potomkom, bo w ten sposób ci potomkowie nie skorzystają z doświadczenia ze złem. Więc przekaż im przywilej życia, ale bez prawa do życia. Oni wszyscy będą umierać tak jak i ty. Pożyją i umrą, pożyją i umrą. I tak cały czas. Ale niech żyją i umierają. Będę tolerował ich życie jako przywilej życia, bez prawa do życia. Dlatego nasz Pan mówił, niech umarli grzechy umarłych, bo wszyscy są umarli, skazani na śmierć w Adamie. Żeby doświadczenia z grzechem trochę nabrali. Więc nasz Pan staje się dla nich drugim Adamem. Jednym z tytułów naszego Pana, tak, Izajasz 9, 5 albo 6, zależnie jaki przekład, jest powiedziane, że On jest Ojcem Wieczności, nasz Pan. Albo Ojcem na wieki. To właśnie ten tytuł z Izajasza 9, 5 lub 6, zależnie jaki przekład, dotyczy tej działalności naszego Pana. A oprócz tego możemy jeszcze zacytować inne fragmenty. Jana 5, rozdział 21. Jana 5, 21. Albowiem jak Ojciec wzbudza z martwych i ożywia, taki Syn ożywia tych, których chce. Nie sądźmy, że tych, których chce, oznacza, że niektórych nie ożywi. On chce wszystkich. Czyli ożywia tych, których chce, a chce umarł za wszystkich potomków Adama. 6,51, także Ewangelia Jana. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba wstąpił. Jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki. A chleb, który ja dam, to ciało moje, które ja oddam za żywot świata. 10,10, nadal Jana. Ewangelia. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść i zażynać, wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obficie miały. Tu razu powiedział, żeby miały życie, a obficie miały. Powiedział, żeby miały życie, ma na myśli na pewno wiek tysiąclecia. I obficie miały, jak gdyby jeszcze w większym stopniu, ma na myśli klasy duchowego Izraela, szczególnie malutkie statko, które będą miały bardziej obfite życie, bo na wyższej boskiej naturze. 11 rozdział, 25 i 26 nadal Jana. Jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje, wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Tak powiedział do Samarytanki, tylko do siostry Łazarza. 1 Koryntów 15, 21. 1 Koryntów 15, 21 do 26. O, dłuższy fragment. Skoro bowiem przez człowieka śmierć, przez człowieka zmartwychwstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą żywieni. Każdy w swoim porządku. Najpierw Chrystus, nie ma na myśli siebie, nie siebie. Nie chodzi o naszego Pana, bo to Paweł pisze. Paweł nie ma na myśli naszego Pana, tylko on ma na myśli klasę Kościoła. Nazywa go Chrystusem, bo nasz Pan już wtedy był w niebie, gdy Paweł pisał te słowa. Jako pierwszy Chrystus, a potem ci Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. Tak? Ta przyjście to jest paruzja. Potem nastanie koniec, gdy odda Królestwo Bogu Ojcu, zniszczy wszelką zwierzchność, wszelką władzę, moc, bo on musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje, a ostatni wróg to do zniszczenia, to śmierć, oczywiście śmierć Adamowa. 45 i 47 tego samego rozdziału. Pierwszy człowiek Adam stał się istotą żywą. Ostatni Adam, mowa o naszym Panu, tak go nazywa, ostatni, drugi, bo nie ma, on jest drugi i ostatni jednocześnie, stał się duchem ożywiającym. Wszakże nie to, co, przepraszam, siódmy miał być. Pierwszy człowiek jest z prochu ziemi ziemskiej, drugi człowiek jest z nieba. I on da życie, będąc drugim Adamem. Malutkie statko automatycznie staje się drugą Ewą, co powodem nakazu dla najwyższego kapłana poślubienia tylko panny, gdyż każda inna osoba, nie panna, wdowa, rozwódka, czy ktoś nieczysty z jakiegoś powodu, byłaby nieodpowiednią matką dla dzieci Jezusa. I czytałem już dzisiaj 2 Koryntów 11:2, ale gdybyśmy ten 2 Koryntów 11:2 pociągnęli dalej, do także trzeciego wersetu, to tam możemy zobaczyć, jak on nawet porównuje Kościół do Ewy, bo przypomina mu się Ewa przy okazji Kościoła. Czytam raz jeszcze, 2 Koryntów 11:2 i 3. Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą, tą właśnie pannę. I teraz zauważmy, obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Bo gdy się odwrócą, nie będziecie tą panną czystą, którą chcę przygotować dla nich, żebyście się nie stali tak jak Ewa, bo wy jesteście taką drugą Ewą. Dla Izraela duchowego w wieku Ewangelii Jezus jest ojcem też w wieku Ewangelii, przez usprawiedliwienie, jakie na podstawie wiary jest przypisywane wierzącym w wieku Ewangelii. Ale w wieku tysiąclecia nasz Pan będzie rzeczywistym ojcem dla świata ludzkości. Bardziej większe tego słowa znaczenie niż dla klas duchowego Izraela w obecnym czasie, bo nie tylko przez przypisanie jego usprawiedliwienia, tylko przez rzeczywiste danie im życia, wyprowadzenie ich z grobu. Gdy klasa restytucyjna będzie podążać tym gościńcem świątobliwości w wieku tysiąclecia, nie pozwoli on swoim wiernym dzieciom niczym się skalać ani zanieczyścić. Tym samym będzie dla nich sprawcą życia wiecznego. Tak? Nie zbezcześci swego potomstwa wśród swego ludu. Tak będzie dbał o swoje dzieci z wieku tysiąclecia. Powodem takiej skuteczności Jezusa jest to, że jest napełniony duchem. Gdyż ja Pan, kończy się werset 15, gdyż ja Pan uświęcam go. Ja Pan daję mu kwalifikacje i w charakterze, i co do urzędu, żeby mógł to wszystko przeprowadzić. Ja Pan mu tego przygotowałem. A jeżeli ja go przygotowałem, to niczego mu nie zabraknie, żeby wypełnić to w ten sposób, żeby nie zbezcześcił swego potomstwa. Żeby tych, którzy będą mu wierni i posłuszni, nie upadli, nie zboczyli. Przeczytam jeszcze werset z Żydów 5:9 o tym niezbędnym fakcie posłuszeństwa wierności naszemu Panu, żeby być zbawionym. Nie zbezcześci, tylko tych, którzy będą mu posłuszni. Żydów 5:9. A osiągnąwszy pełnię doskonałości, to jest mowa o naszym Panu, tak? Pełnia doskonałości, ten już rozkrystalizowany jego charakter, jako nowe stworzenie, stał się dla wszystkich, którzy są mu posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. Warto o tym pamiętać, żebyśmy nie byli tak też chóro optymistyczni, że Jezus wszystko zrobi, a my będziemy tylko czekali na efekty jego działania wobec nas. Dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, stał się sprawcą zbawienia wiecznego. Nikogo, kto jest posłuszny, nie pozwoli mu się zbezcześcić, czyli splamić, skazić grzechem, odpaść, upaść, zboczyć na lewo czy na prawo. I na koniec, rzeczywiście już ostatni werset z Żydów 8 rozdział, gdzie Paweł pokazuje różnicę między najwyższym kapłanem w typie i antytypie. Znowu ci, którzy nie są przyzwyczajeni do typów i antytypów, niech zobaczą, jak one w Biblii są cały czas obecne. To, co teraz przeczytam, to jest normalnie cały czas typ, antytyp, chociaż Paweł nie używa słowa antytyp, ale mówi o dwóch różnych rzeczywistościach. Jednej, która była tylko obrazem czegoś innego i ciągle będzie robił aluzję. Zobaczmy. Żydów 8 rozdział 1-6. Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie. Od razu robi różnicę wobec arcykapłana żydowskiego, bo ten nie siedział w niebie po prawicy Boga. To był człowiek tu na ziemi. Więc mówi, mamy takiego arcykapłana. Już robi aluzję. Jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek. Mówi, to zapomnijcie o tym przybytku, który człowiek zbudował. Tam, który mieli tam ofiary, były składane, tam byli kapłani, najwyższy kapłan był. To nie. Mamy takiego arcykapłana, który jest w niebie, jest sługą świątyni i prawdziwego przybytku. Czyli mówi, tamten był taki, nieprawdziwy. No bo tylko cień, tylko obraz, tylko typ. I to Pan zbudował ten prawdziwy, o którym ja wam teraz piszę, a nie człowiek tam wtedy na pustyni, czy później już w Kanaanie. Albowiem każdy arcykapłan bywa ustanawiany, aby składał dary i ofiary. Dlatego jest rzeczą konieczną, żeby i ten miał co ofiarować. Więc mówię ogólnie o roli kapłana, że jego rolą jest ofiarowanie. Więc i ten, o którym ja mówię, ten prawdziwy arcykapłan, też ma co ofiarować swoje człowieczeństwo, swoją ludzką naturę. To jest jego cielec. Ten cielec z obrazu to ludzka natura naszego Pana ofiarowana. Nowe stworzenie naszego Pana miało co ofiarować. Swoje własne człowieczeństwo. To był jego cielec. 4. Otóż, gdyby był na ziemi, mówi o naszym Panu, o tym prawdziwym arcykapłanie, gdyby był na ziemi, nie byłby kapłanem, skoro są tu tacy, którzy składają dary według przepisów zakonu. O co to Pawłowi chodzi? Gdyby on był tutaj na ziemi, nie byłby kapłanem, bo nasz Pan nie pochodził z pokolenia Lewiego, tylko z pokolenia Judy. I mówi, gdyby był na ziemi tutaj kapłanem, to nigdy nie byłby kapłanem. bo są tu tacy, którzy według przepisów zakonu muszą być z pokolenia Lewiego. Tylko stamtąd są kapłani i arcykapłani, od Lewitów. Nasz Pan jest od Judy, więc na ziemi nie byłby kapłanem, ale jest. Pomimo tego, że nie z Lewiego, tylko z Judy, to jest tym, w antytypie, jest tym kapłanem, jest tym prawdziwym, o którego chodziło. Nie o tamtych, które by byli tylko obrazem na ziemi. Piąty. Służą oni w świątyni, która jest tylko, no i to już w ogóle wprost mówi. Służą oni w świątyni, tej właśnie żydowskiej, tej typicznej, która jest tylko obrazem i cieniem niebieskiej, jak to zostało objawione Mojżeszowi, gdy miał budować przybytek. Bacz, powiedziano mu, abyś uczynił wszystko według wzoru, który ci został ukazany na górze. Dlatego miał ukazać dokładnie wszystko według wzoru, ponieważ ten typ to był obraz tego prawdziwego, więc wzór musiał być jak najbardziej dokładny, bo tam były szczegóły związane z tym prawdziwym. Jakby coś zmienił, no to automatycznie zmieniłby obraz rzeczywistego czegoś, prawda? Gdyby coś było nie tak, na przykład gdyby pomylił złoto ze srebrem. Złoto to boska natura, prawda? A srebra to srebro to co prawda. I tam, gdzie Bóg chciał boską naturę, tam wprowadzał złoto. Tam, gdzie chciał prawdę pokazać, to wprowadzał srebro. I różne inne rzeczy, prawda? Tego całe, wszystkie te szczegóły. Jakby coś pomylił, no to zmieniłby znaczenie tego, co Bóg chciał o prawdziwym przybytku powiedzieć. I ostatni werset. Teraz zaś objął o tyle znakomitszą służbę, o ile lepszego przymierza jest pośrednikiem, które ustanowione zostało w oparciu o lepsze obietnice. Zobaczmy, znakomitsza służba. Nie taka ta arca kapłana, takiego tam Arona na początku i potem jego następców. To nie, on znakomitszą służbę pełni, no bo też lepszego przymierza. Lepszego niż przymierze zakonu. Mamy na myśli nowe przymierze, na podstawie którego cała ludzkość otrzyma kiedyś życie wieczne. Więc cały czas widzimy typ, antytyp i cały czas mówi, tam to jest drugorzędne, mało znaczące, tylko tu na ziemi, doczesne, chwilowe. Obrazem tego, co prawdziwego. I tyle do wersetu szóstego. Takiego mamy arcykapłana, który jest tym prawdziwym, a nie tym tylko z cienia. I gdyby był na ziemi, nasz Pan nigdy by nie był najwyższym kapłanem, bo był z Judy. To wyraźnie tutaj Paweł wykazał. Tyle w temacie czystość najwyższego kapłana. Takiego najwyższego kapłana miał Kościół. Ten najwyższy kapłan jest także kapłanem dla całego świata ludzkości w wieku tysiąclecia. On także pracuje nad nami, próbując nasze człowieczeństwo doprowadzić do jak największej harmonii, doskonałości, harmonii i zgody z wolą Boga przez doprowadzenie nas do jak najwyższego poziomu, do sprawiedliwości, do miłości bezinteresownej. Ile mu się damy doprowadzić, na tyle nas doprowadzi, a kiedyś da nam życie wieczne i tej całej biednej, umęczonej ludzkości, która o niczym dzisiaj jeszcze nie wie, ale dowie się. Będzie się dowiadywała, myślę, że coraz bardziej, bo będzie ludzkość chciała szukać i słuchać rzeczy, które mogłyby dać im pociechę, nadzieję w tych warunkach wzmagającego się ucisku, który nie będzie słabł, a jak osłabnie, to tylko na chwilę, żeby potem uderzyć z jeszcze większą siłą. Dziękuję za uwagę. Niech Pan pobłogosławi te myśli dla nas wszystkich.